między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Niemal równo tydzień temu doszło do tragicznego pożaru i wybuchu w jednej z poznańskich kamienic na Jeżycach. Te obrazki mamy jeszcze świeżo w pamięci. Zginęło dwóch bohaterskich strażaków, kilkunastu zostało poszkodowanych. Wiele rodzin pozostało bez dachu nad głową. Przypominam o tym, bo cały czas zbiórkę na rzecz poszkodowanych oraz ich rodzin prowadzi Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Do tej pory zebrano już około 200 tysięcy złotych. Zachęcamy do włączenia się i do takiego gestu ludzkiej solidarności. A dziś w programie, w przededniu Nowego Roku Szkolnego, o gorącym temacie łączenia lekcji religii właśnie w szkołach. Odwiedzimy także dwie całkowicie odmienne świątynie. Jedyną zabytkową cerkiew w południowo-wschodniej Wielkopolsce oraz kościół, który łamie bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
Chcę słyszeć tylko Twój kochany głos. Niech niewidzialny świat odkrywa swoje barwy. Melodia Twoich słów dotyka mnie. Prawdą jest, więc proszę. Now
spór na linii Episkopat - Ministerstwo Edukacji. Chodzi o rozporządzenie o łączeniu lekcji religii. Szkoła jest dla uczniów, nie dla komfortu episkopatu, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka i zaznacza, że organizacją lekcji religii zajmuje się ministerstwo. W tej sprawie w tym tygodniu biskupi wystosowali list do wiernych. Co jest w liście, sprawdzał Rafał Muniak.
O korzyściach dla dzieci z lekcji religii w szkołach mówił podczas nabożeństwa na Jasnej Górze tydzień temu prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Pragnę przypomnieć, że również dzięki nauce religii w szkole, przez poznanie wiedzy o Bogu i kształtowanie postaw z niej płynących, przez jej kulturotwórczy i społeczny zarazem charakter, możemy otwierać serca i umysły dzieci i młodzieży, dając im szansę na życie tą nadzieją, która przełamywać będzie niebezpieczną pokusę zamknięcia w sobie i izolacji. Poczucie niepewności i sposób prowadzenia zmian, które w istocie podważają, deprecjonują i osłabiają ten wspólny wysiłek wychowawczy, może doprowadzić do przeżywania przez nich teraźniejszości w melancholii i nudzie. Konieczne jest więc w tym względzie, jak wiele razy podkreślaliśmy, zachowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale i prawo dzieci i młodzieży do wychowania i do opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego przez nich rozwoju. Łączenie różnych grup wiekowych niewątpliwie powodować będzie wśród dzieci i młodzieży nie tylko bałagan przyswajaniu wiedzy, ale zrodzi w nich niepotrzebny stres i frustrację.
Biskupi także w tym tygodniu apelują do rodziców o to, aby dzieci osób wierzących uczęszczały na lekcje religii w szkołach, mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Zbliża się kolejny tydzień wychowania, dokładnie 14 tydzień wychowania. W tym roku będziemy obchodzić go pod hasłem Wychowujmy razem. Jak co roku księża biskupi kierują do wiernych Kościoła w Polsce swoje słowo pasterskie. Każdy tydzień wychowania uwrażliwia wszystkich nas na ważną kwestię, jaką jest wychowanie młodego człowieka, podkreślenie też ważnej roli szkoły w tym procesie, rodziny, ale w ogóle wszystkich podmiotów, dlatego to hasło, które mówi wychowujmy razem. W tym roku księża biskupi w swoim liście podkreślają bardzo ważną rolę, jaką spełnia lekcja religii w szkole, właśnie w tym procesie wychowawczym, także zachęcając rodziców, wszystkich rodziców, wierzących rodziców, żeby zadbali o to, żeby ich dzieci na religię uczęszczały.
A co, nie uczęszczały?
Trzeba uwrażliwiać na ten temat, szczególnie dzisiaj, kiedy też temat lekcji religii wybrzmiewa w naszej ojczyźnie też, w kontekście także zmian prawnych, które są właśnie wydawane przez Ministerstwo Edukacji. I także te kwestie związane ze sprawą łączenia grup edukacyjnych, że na przykład teraz zgodnie z tym nowym rozporządzeniem będzie można łączyć różne grupy klasowe z różnych etapów edukacyjnych, jeżeli nawet jest ponad 7 osób w tej jednej grupie, więc na przykład będzie można połączyć teoretycznie 4. z 6. klasą. Te zmiany Kościół też ocenia jako mało pozytywne, negatywnie ocenia, ponieważ pytanie rodzi się, jak realizować podstawę programową w takich warunkach. Przecież 4. i 6. klasa to jest inny też etap rozwojowy człowieka młodego, kiedy właśnie w szkole podstawowej te zmiany dokonują się bardzo dynamicznie i jest różnica między 4. i 6. klasą, także na tym etapie rozwoju człowieka. Ta kwestia niewliczania oceny, z religii do średniej ocen na świadectwie też można by byłoby powiedzieć, że uczeń, który chodzi na lekcje także religii, oczekuje tego, że jego wiedza będzie oceniana, że jego praca będzie doceniona także przez ocenianie i że ta ocena na świadectwie się znajdzie i będzie wliczana do średniej, bo to jest takie prawo ucznia, można by byłoby powiedzieć, jak każdy inny przedmiot, tak lekcja religii zakłada też posiadaną wiedzę, ale też angażowanie się, na przykład w konkursy, olimpiady, to też jest przecież oceniane jako ta praca dodatkowa ucznia, uczniowie angażują się, ale też chcą mieć jakiś efekt w postaci chociażby oceny. To niewliczanie oceny do średniej też nie jest pozytywnie przez nas postrzegane.
Co dają lekcje religii w szkole, bo Lewica nie ukrywa, że chce wyprowadzić w ogóle lekcje religii ze szkół.
Jak tutaj w tym liście księża biskupi podkreślają, wychowanie człowieka musi być integralne. To znaczy, nie tylko mamy się troszczyć o psychikę człowieka, o jego intelekt, o ciało, ale przede wszystkim o wymiar duchowy również. Wymiar duchowy jest w nas. I lekcja religii odpowiada właśnie na taką potrzebę, żeby to widzieć i także w tym procesie wychowawczym uwzględniać sprawy duchowe. Nie można tego wyeliminować, więc na pewno to jest zadanie przede wszystkim rodziców, tak, żeby wychowywać w wierze, ale jak to podkreślają też dokumenty Kościoła, szkoła może i powinna spełniać taką funkcję pomocniczą w tym procesie wychowawczym dla rodziców. To znaczy, że rodzice mają prawo oczekiwać, że także szkoła będzie współpracowała z nimi w tym procesie wychowawczym, także w tym aspekcie wychowania religijnego. Bo jeżeli rodzic jest wierzącą osobą, jego dziecko jest wierzącą i mamy odpowiednią liczbę osób, żeby lekcje religii organizować, to takie prawo rodzic ma, żeby szkoła również w tym procesie uczestniczyła. Mówię, odpowiadając też na tę potrzebę duchowych potrzeb człowieka. Ale również tak sobie myślę, że lekcje religii wspierają szkołę w ogóle w procesie wychowawczym. Lekcje religii to przede wszystkim nauka o Panu Bogu, ale też uczą wrażliwości na drugiego człowieka, uczą wychodzenia do innych, uczą solidarności, także tych postaw patriotycznych, mają ważną rolę kulturotwórczą, więc jest to oczywiście ważny wymiar wiary, poznawania Pana Boga, ale także ten wymiar pewnego humanizmu, wychodzenia ku człowiekowi i rozwoju właśnie takiego integralnego człowieka. Więc na pewno lekcje religii są bardzo ważne. No i troszczymy się, żeby lekcja religii miała miejsce w szkole cały czas.
Konferencja Episkopatu Polski skierowała do Sądu Najwyższego petycję w sprawie rozporządzenia ministerstwa o łączeniu lekcji religii, gdy w klasie chce się jej uczyć mniej niż 7 uczniów. Według statystyk w archidiecezji gnieźnieńskiej na religię w szkołach podstawowych uczęszcza 90% dzieci, a w szkołach średnich około 60% uczniów.
Gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychłudło. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują. potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie.
To jedna ze świątyń ilustrujących wielonarodowy Kalisz. Do jej budowy wykorzystano materiały z rozebranego w latach 20. ubiegłego stulecia soboru pietropawłowskiego, który był dla Kaliszan symbolem zaborcy. Niewielka świątynia ma prawie 100 lat, ale wciąż jest otwarta nie tylko dla wiernych grekokatolickich. O jej historii mówi miejska konserwator zabytków w Kaliszu Anna Woźniak.
Ta cerkiew jest wyjątkowym zabytkiem, ponieważ jedynym w południowo-wschodniej Wielkopolsce. Musimy pamiętać, że w tym roku Kościół prawosławny w Polsce obchodzi stulecie swojej autokefalii, czyli niezależności od Kościoła moskiewskiego. Więc jest to Kościół, który kieruje się zasadami całkowitej autonomii w swoich decyzjach. Jest to Kościół polski, a nie w żaden sposób związany z patriarchatem moskiewskim. W Polsce wiadomo, że ta konotacja prawosławnych często była odczytywana prawosławny równa się Rosjanin, a to nie zawsze tak było. Oczywiście w Kaliszu spora była ta społeczność rosyjska związana z aparatem administracyjnym podczas zaborów, ale musimy też pamiętać, że prawosławni to także Polacy, to i Niemcy, i Ukraińcy. W naszym mieście również prawosławni byli Ukraińcy, którzy pojawili się w związku z internowaniem ich w obozie w Szczypiornie. Dlatego ta cerkiew jest wyjątkowym miejscem, bo pokazuje tą otwartość miasta na wielokulturowość. To jest też dziedzictwo, ogromne dziedzictwo prawosławia, które wnosi do polskiej tradycji niezwykłe przedstawienia w formie ikon. Musimy też pamiętać, że ikon się nie maluje, ale je pisze i że w tej religii pisanie ikony to jest działanie artystyczne, ale działanie, którym kieruje Bóg. Więc nie każdy artysta może być pisarzem ikon. Natomiast nasza kaliska cerkiew też powstała w taki ciekawy sposób, ponieważ wiemy, że na placu, dzisiejszym placu Jana Pawła II stała od lat 90. XIX wieku Wielka Katedra, czyli sobór prawosławny pięciokopułowy pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła, świętych apostołów Piotra i Pawła. Ona się pojawiła tam na skutek ukazu carskiego. Musiała to być świątynia prawosławna, która będzie dominować i górować nad innymi świątyniami. Dlatego też po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Kaliszanie nie traktowali tej cerkwi jako zabytku, jako takiego miejsca kultu religijnego, któremu należy się szacunek, ale jako symbol zaborcy. Cerkiew została rozebrana. Ten wielki sobór pięciokopułowy zniknął z panoramy miasta. Ale w Kaliszu nadal pozostali prawosławni. Prawosławni Ukraińcy, Polacy, mieszane małżeństwa. I dla tych ludzi ważne było, żeby mieli swoją świątynię. I w ten sposób powstała cerkiew prawosławna pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła przy ulicy Niecałej w parku.
Co ciekawe, ta cerkiew wpisuje się w taki właśnie klimat wielokulturowego, wielowyznaniowego Kalisza, bo w okolicy mieliśmy do niedawna jeszcze dom parafialny należący do parafii ewangelicko-augsburskiej, no i w pobliżu kościół katolicki, więc tak. To jest też taki symbol, znak wielu narodów, które w tym mieście mieszkały.
Te narody współdziałały ze sobą, żyły obok siebie. Wydaje mi się, że jest to tradycja, która w dzisiejszych czasach bardzo nam Kaliszanom uświadamia, jak ważny jest szacunek dla inności. W cerkwi dzisiaj wiadomo, że ta liczba wiernych, która była już niewielka. Natomiast wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, a jeszcze począwszy od 2014 roku, od wojny, która się zadziała w Donbasie, wielu Ukraińców szukało schronienia w naszym kraju. I ta świątynia jest dla nich miejscem, gdzie znajdują duchową pociechę. Jest tym miejscem, w którym oni tworzą taką społeczność, gdzie spotykają się ludzie podczas nabożeństw, którzy żyją gdzieś w okolicy, ale cerkiew jest tym azymutem tutaj dla nich i musimy o tym pamiętać, że to jest niezwykle ważne dla ludzi, którzy uciekają przed wojną, którzy uciekają przed rosyjską okupacją, którzy doświadczyli rzeczy strasznych i oni tutaj znajdują właśnie to miejsce, które daje im ukojenie, pociechę i nadzieję.
Powiedzmy kilka słów o wystroju świątyni, bo miasto wsparło parafię, wsparło tę świątynię, ostatnio odnowiony ikonostas, ale także piękne malowidła znajdujące się wewnątrz świątyni.
Wcześniej wykonane zostały prace konserwatorskie przy ikonostasie. Muszę też podkreślić, że niektóre ikony i elementy wyposażenia naszej cerkwi pochodzą z tej rozebranej cerkwi, także też mają tutaj dodatkowy taki walor. Między innymi znajduje się w naszej cerkwi cudowna ikona Matki Boskiej Tychwińskiej, otaczana kultem przez wiernych. Ponieważ cerkiew powstała w latach 30., wystrój wnętrza jest takim połączeniem z jednej strony elementów liturgicznych właściwych prawosławiu, a w drugim z tymi elementami malarstwa polskiego, charakterystycznego właśnie dla tego okresu, dla polskiej sztuki. I ksiądz Mirosław Antosiuk, proboszcz parafii, podjął działania w 2019 roku, aby rozpocząć pracę przy konserwacji polichromii. Cerkiew jest polichromowana w całości. Ci, którzy nie byli jeszcze w cerkwi, zachęcam, żeby to zajrzeć do cerkwi. Wszyscy są tam mile widziani. Cerkiew jest ogólnodostępna i każdy może tam wejść, zobaczyć to piękne wnętrze, czy przysłuchiwać się nabożeństwu prawosławnemu, bo ono jest też wyjątkowe i bardzo takie uduchowione, bardzo piękne.
Z Anną Woźniak rozmawiała Danuta Sienkiewicz.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl. A zacznę życie moje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść, daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych korycz nam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw, bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw, bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.
Koniński Kościół likwiduje bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowana została winda, dzięki której wierni z problemami ruchowymi mogą dostać się bez przeszkód do górnej części kościoła. Wcześniej musieli pokonywać schody. Z kolei dla osób niedosłyszących wprowadzono pętle indukcyjne. Z proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego, księdzem Radosławem Cyrułowskim, rozmawiała Michalina Maciaszek.
Kościół świętego Maksymiliana był budowany z inicjatywy społecznej 50 lat temu. I w tamtym czasie może nie każdy tak zwrócił uwagę na to, że wybudowanie kościoła, który ma bardzo dużo schodów, za kilkadziesiąt lat może się okazać trudno dostępny dla tych, którzy go wybudowali. I kiedy chodziłem po kolędzie, to się tak trochę nasłuchałem o tych problemach. Czyli mamy tutaj teraz większość parafian starszych, emerytów, rencistów i było im trudno dostać się do kościoła, który wybudowali. Na szczęście Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych włączył w swój projekt też związki wyznaniowe i my żeśmy skorzystali z tej możliwości, żeby pozyskać dofinansowanie i teraz kościół ma windę i każdy, kto jest niepełnosprawny, ma problemy ruchowe, czy do chrztu dzieci z wózkami, można dostać się do górnego kościoła już bez problemów.
To co, wchodzimy?
Bardzo proszę, zapraszam. No to teraz sprawdzimy, jak działa ta winda.
O. Jedzie.
Może też się kiedyś zaciąć, więc mamy tutaj też taki przycisk i on ułatwi skontaktowanie się z technikiem, który uwolni. Ale jest bezpieczna, działa poprawnie. Parafianie są bardzo zadowoleni. Cieszę się, że mogą już teraz bez trudu dostać się do górnego kościoła. Mam takie nawet świadectwo, że jedna z osób niepełnosprawnych, chyba, nie wiem, około kilkunastu lat nie była w górnym kościele, mogła tylko korzystać z tego dolnego i ze wzruszeniem się dowiedziała o tym, że będzie mogła jeszcze dostać się do górnego kościoła i z takim wzruszeniem też przeżywała Eucharystię.
Na pewno będzie pomocna dla osób słabochodzących, które będą korzystały z ułatwienia. Nie, ja nie korzystałam, bo ja nie mam problemu z chodzeniem. Lubię chodzić po schodach, więc nie ma problemu.
Taka inicjatywa to jest po prostu super, dlatego że do kościoła przychodzą różne osoby. Osoby młode, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Przede wszystkim tym osobom niepełnosprawnym i starszym jest ona bardzo potrzebna, ponieważ nie trzeba z wózkiem po schodach wjeżdżać, tylko wjedzie się do windy i już się znajdujemy w wyższej części kościoła.
Sama doświadczam tego, bo opiekuję się mamą jeżdżącą na wózku, że nie wszędzie mogę wejść, ponieważ są schody, nie ma wind, nie ma nawet równi pochyłych, gdzie mogłabym wjechać wózkiem. Także myślę, że na pewno super.
Ten, powiedzmy, program, on jest taki nazwany roboczo winda, ale w zakresie tego dofinansowania wchodzi również pętla indukcyjna. Ta pętla indukcyjna to jest takie urządzenie, mówiąc kolokwialnie, które pomaga osobom niedosłyszącym dobrze usłyszeć treści, które są komunikowane w kościele. Czyli aparat słuchowy, który się ma w uszach, on zbiera dźwięki i je wzmacnia. Natomiast w przestrzeni pętli indukcyjnej to on staje się jakby głośnikiem. I wtedy, kiedy ktoś mówi do mikrofonu, bezpośrednio można usłyszeć w uchu treść, która jest wypowiadana. Czyli mamy opętlowany cały kościół górny, cały kościół dolny i do tego jeszcze dwa konfesjonały. Zawsze spowiadanie się z tymi problemami słuchowymi jest jakąś formą dyskomfortu, dlatego że osoby, które nie dosłyszą, nieraz komunikują trochę głośniej, mówią trochę głośniej. Natomiast jak mają aparat słuchowy, to jeszcze właśnie znajdą się w takim konfesjonale, gdzie to urządzenie się znajduje, to wtedy swobodnie będzie można porozmawiać i wymienić te myśli, wyspowiadać się. To jest wielkie przedsięwzięcie. Firma, która montowała te pętle, mówiła, że to jest największe ich przedsięwzięcie, jakie mieli, dlatego że w niektórych takich instytucjach to pętla jest punktowa, czyli powiedzmy przy obsłudze klienta, ale żeby to urządzenie, powiedzmy, było zamontowane w tak dużej przestrzeni jak nasz kościół, no to może jakieś teatry jeszcze tylko, albo nie wiem, jakieś ośrodki kultury. Natomiast w kościele to jest takie nowum.
Myślę, że poczynania kościoła idą w dobrym kierunku, w kierunku ułatwienia właśnie parafianom.
Jest na pewno sporo osób niesłyszących, z niedosłuchem, także nieraz dzieci hałasują, także bardzo fajnie, że coś takiego jest.
Ja nigdy nie pomyślałbym, że w kościele coś takiego może powstać. Po prostu nie wpadłbym na to. Tutaj jednak technologia poszła do przodu i osoby, które nie dosłyszałyby, nie wysłuchałyby kazania różnego typu modlitw, skorzystają.
Kościół jest zawsze otwarty na osoby, które są niepełnosprawne, tylko kiedy się chce przełamać te bariery architektoniczne, to pojawia się problem finansowy. Gdyby teraz parafia miała sama udźwignąć koszt i ciężar tych wszystkich obciążeń, które są związane z budową czy pętli, czy windy, to nie każdą parafię mogłoby na to stać. Naszej parafii też by na to nie było stać. Natomiast dzięki temu, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych też pozwolił kościołom, żeby mogły się ubiegać o dofinansowanie, to powstało właśnie dogodność. Całkowita wartość tego projektu pętli plus winda to jest 676 628 zł 50 groszy i dofinansowanie to jest kwota 536 530 zł 40 groszy. Ale udało nam się jeszcze tak zagospodarować tymi środkami, że do Państwowego Funduszu ponad 40 tysięcy żeśmy jeszcze zwrócili. Tu chodzi o to, żeby też przywrócić godność osobom, które mają jakieś dysfunkcje. Nieraz te bariery architektoniczne, nawet też takie społeczne, mentalne, gdzieś powodują, że wiele osób jak ma wyjść z domu i znosić te różne takie upokorzenia związane właśnie z tym trudnym dostępem do różnych obiektów, to woli nieraz siedzieć w domu, a tak to gdzieś będzie też taka inspiracja, żeby też wyjść i się pomodlić. Mamy jeszcze tu w parafii oazę chorych. Teraz były takie wakacje dla członków tej oazy, no to tak ze 150 osób było na tej oazie chorych. W Licheniu, ale u nas mają spotkania formacyjne. Mamy też czasami takie msze święte dla głuchoniemych i mamy księdza, który zna język migowy i też celebruje w tym języku. Także staramy się wyjść do takich właśnie osób, które mogą mieć jakieś problemy zdrowotne. Jeżeli ja tylko o tym usłyszę, to albo tutaj likwidujemy bariery, albo też w jakiś inny sposób się otwieramy na takich parafian, na takich wiernych.
A winda w Konińskim Kościele działa wtedy, gdy otwarta jest jego górna część. Na inwestycje Kościół dostał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. zakłóceniach na linii usta-serce już teraz w komentarzu dominikanina ojca Dawida Grześkowiaka.
Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym jest daleko ode mnie. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii przypomina mi taką dość oczywistą prawdę, że my jako ludzie nie zawsze żyjemy w takiej pełnej harmonii. Nie zawsze to, co jest wewnątrz nas, co jest w naszym sercu, w naszych myślach, znajduje swoje odzwierciedlenie na zewnątrz. Nierzadko bywa tak, że przybieramy różnego rodzaju maski, udajemy, konfabulujemy, po to, żeby jakoś lepiej wypaść w oczach innych. I oczywiście taka dysharmonia to jest coś nienaturalnego dla człowieka, dla ludzkiego serca. Mimo, że taka postawa wydaje się z pozoru wygodniejsza, to jednak na dłuższą metę może okazać się męcząca, z pewnością nie prowadzi do pokoju serca. To jest życie, które jest ciągle jakoś podzielone, panuje w nim ten dysonans na zewnątrz i wewnątrz, nie jest to samo. Pan Jezus mówi, że taka postawa wobec Boga jest oddawaniem czci na próżno, że to jest bez sensu. Na pewno dlatego jest bez sensu, ponieważ Bóg widzi serce człowieka, dokładnie takim, jakie ono jest. Przenika i zna każdego z nas, jak mówią słowa psalmu 139. Takie ukrywanie się przed Bogiem przypomina mi zabawy małych dzieci, które zasłaniają głowę i myślą, że już ich wcale nie widać. A dobrze wiemy, że jest dokładnie przeciwnie i przed Bogiem nic się nie ukryje, ale przecież nie ma powodu, żeby przed Bogiem się ukrywać. Z Jego strony nic nam przecież nie grozi. Taka podwójność życia i związany z tym niepokój to jest jedna sprawa, ale dzisiaj chciałbym skupić się też na doświadczeniu modlitwy w tym właśnie kontekście. Tego rozdźwięku między tym, co na ustach, a co w sercu. Nie chodzi mi o takie zjawisko jak udawanie czegoś przed Panem Bogiem, ale o coś bardziej subtelnego. Wielu ludzi, którzy naprawdę szczerze Pana Boga kochają, sam też tego czasem doświadczam, że w tej modlitwie gdzieś na tej linii usta-serce są pewne zakłócenia. To znaczy, że modlitwa wydaje się właśnie taka jakaś powierzchowna. Myślę, że to dość częste doświadczenie ludzi, którzy próbują regularnie się modlić i jeśli coś często powtarzamy, to może się wkraść rutyna, a wtedy łatwo zatrzymać się tylko na poziomie słów, gubiąc gdzieś ten żar serca. I co z tym zrobić? Czy należy przestać się modlić? Bynajmniej. Ponieważ to doświadczenie na modlitwie jest dość powszechne, zmagali się z nim chrześcijanie na przestrzeni wszystkich wieków, no to znaleźli też pewne sposoby, jak sobie z tym radzić, pewne odpowiedzi. I pierwsza rada pochodzi od wybitnego teologa, ale też człowieka modlitwy, świętego Tomasza z Akwinu. On miał mówić, że kiedy doświadczamy takiej suchości czy takiej powierzchowności na tej modlitwie, to mówił, módl się tak długo, wypowiadając słowa, aż te twoje słowa, ta twoja modlitwa zejdzie do serca. Czyli w przypadku rutyny, takiego właśnie poczucia, że ta modlitwa jest tylko tak zwanym klepaniem, pozostaje tylko jeden sposób, wierność, powtarzanie, nierezygnowanie z tej modlitwy oraz też nieustanne pragnienie ożywienia tej modlitwy. Jeśli mamy rzeczywiście intencje i pragnienie modlitwy, nawet jeśli ta modlitwa wydaje się takim klepaniem, to ona ma swoją dużą wartość. Pod warunkiem właśnie, że mamy w sobie to pragnienie, żeby to serce też podążyło za tą modlitwą. Druga rada pochodzi ze starożytności chrześcijańskiej. Tą radą jest zmiana sposobu modlitwy na modlitwę, którą możemy nazwać modlitwą serca, modlitwą czystą. Jest to modlitwa obecności. To jest taka modlitwa, która nie potrzebuje wielu słów, czasem jednego wezwania lub w ogóle nie potrzebuje tych słów. Modlitwa ciesząca się ciszą w obecności Bożej. W modlitwie właśnie o to serce chodzi, stąd tam nazwa modlitwa serca jest też bardzo trafna. Chodzi o to, żeby, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, być swoim sercem blisko Boga. I oczywiście nasze zaangażowanie, walka o wierność w modlitwie są ważne, ale jednocześnie modlitwa jest łaską Boga. Jeden ze starożytnych ojców pustyni mówił, aby o tę łaskę prosić Ducha Świętego, że jest to modlitwa, która jest zawsze wysłuchana. Kiedy chcemy się modlić, kiedy pragniemy, żeby ta modlitwa była żywa, to trzeba o tę łaskę żywej modlitwy prosić Ducha Świętego. I kiedy już modlimy się z sercem blisko Boga, to ta modlitwa rzeczywiście nas przemienia. Sprawia, że wszelkie podziały i fałsze tracą w nas swoją moc i to daje pokój, radość, to rodzi harmonię. Taka modlitwa sprawia, że z naszego serca mogą wtedy wychodzić dobre myśli, dobre słowa i przede wszystkim też dobre czyny. takiej modlitwy, takiego odrodzenia modlitwy, ożywienia modlitwy Wam życzę, ale też zachęcam do tego, żeby prosić o taką łaskę. Błogosławionego tygodnia z Panem Bogiem.
My również życzymy Państwu dobrego tygodnia. To był program Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kratkowski.
Między Niebem a Ziemią.